Kiedy możemy uznać, że naprawdę dobrze kogoś znamy? Ile czasu trzeba spędzić z drugim człowiekiem, by czuć się przy nim bezpiecznie? A może wystarczą ślubne przysięgi? Co jednak, gdy jedno z małżonków za bardzo bierze sobie do serca fragment „Nie opuszczę cię aż do śmierci” i postanawia przyspieszyć ten proces? Dobry wieczór, dobra noc i dobrze, że jesteście. Bez zwłoki opowiem Wam o sprawie Davida Tronesa i Shanti Cooper Trones, małżeństwa, które nie żyło razem długo i szczęśliwie. Jeśli odcinek okaże się dla Was ciekawy, zachęcam do subskrypcji kanału. Dzięki temu nie przegapicie innych nocnych opowieści, które będą pojawiać się cyklicznie. Jeśli jeszcze tego nie robisz, śmiało, to idealny moment, a dla mnie dodatkowa motywacja. A teraz posłuchajcie. Orlando to miasto położone w stanie Floryda, w południowej części Stanów Zjednoczonych. Zamieszkuje je około 300 tysięcy osób. Jest też popularnym punktem turystycznym, oferującym podróżnym liczne atrakcje. Na jego terenie znajduje się m.in. Walt Disney World Resort, kompleks rozrywkowy zawierający tematyczne parki rozrywki i parki wodne. Całość zajmuje powierzchnię ponad 100 km kwadratowych. Kojarzycie zamek pojawiający się w czołówkach filmów Disneya? W Orlando można zobaczyć go na żywo. Co więcej, codziennie odbywa się tam pokaz fajerwerków. W tym samym mieście usytuowane są również obiekty stworzone przez Universal Studio, wśród których prym wiodą wyspy poświęcone uniwersum Harry'ego Pottera i superbohaterom produkcji Marvel. Orlando to jednak nie tylko parki rozrywki, ale też jeziora i szlaki turystyczne, umożliwiające aktywny wypoczynek na łonie natury. Wilgotny klimat subtropikalny sprawia, że przez większość roku zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni mogą cieszyć się wysoką temperaturą powietrza. To właśnie w Orlando doszło do wydarzeń, o których dzisiaj Wam opowiem. Jest rok 2013. David Tronas, określany też jako Dave, mierzy się z trudnym okresem. Jego niemalże 14-letnie małżeństwo dobiega końca. 45-letni mężczyzna staje się jednak nadal wierzyć w to, że uda mu się poznać kogoś, z kim ułoży sobie resztę życia. Niebiesko-oki blondyn ma niespełna 177 cm wzrostu, jasne, równe zęby i charakterystyczny dołeczek w wyraźnie zarysowanym, szerokim podbródku oraz zadbane, wysportowane ciało. Na wielu zdjęciach można zobaczyć go w okularach korekcyjnych w ciemnej oprawie i o zaokrąglonych brzegach. Mężczyzna postanawia zarejestrować się na platformie randkowej Match.com, reklamującej się hasłem „Rozpocznij coś fajnego”. Oczywiście nie zawsze nawiązane tam znajomości można sklasyfikować jako fajne. To właśnie z tej strony korzysta m.in. Jason Lawrence, przestępca, który wykorzystał seksualnie 5 poznanych tam kobiet. David jest jednak nastawiony pozytywnie, szczególnie gdy zaczyna pisać Shanti. Młodsza o 11 lat brunetka o piwnych oczach momentalnie przykuwa wzrok mężczyzny. W momencie poznania oboje są w trakcie spraw rozwodowych. Kobieta ma 3-letniego synka, co zdaje się zupełnie nie przeszkadzać Dave'owi, który bardzo szybko angażuje się w nową znajomość. Jest jednak coś, co sprawia, że trudno im zacząć wspólne życie. Parę dzieli odległość ponad 2776 km. Po kilku miesiącach Dave decyduje się opuścić Minnesotę i przeprowadzić do Orlando, w którym mieszka jego ukochana. Jest na tyle zadowolony z tego kroku, że postanawia kupić dom. Informuje partnerka, że cena nie gra roli, ponieważ odziedziczył po ojcu majątek, opiewając na kwotę w wysokości kilku milionów dolarów. W kwietniu 2015 roku wybór pada na rezydencję o powierzchni ponad 370 metrów kwadratowych, znajdującą się przy ulicy East Copeland Drive w spokojnej dzielnicy Delaney Park. Dom został wybudowany około 1920 roku. Ma piaskowo-żółtą fasadę. Wszystkie drzwi i okna są w kolorze białym. Całość otoczona jest zadbanym ogrodem, pełnym pokaźnych rozmiarów roślin tropikalnych. Do dyspozycji mieszkańców jest prywatny, wyłożony ozdobnymi kafelkami w stylu śródziemnomorskim, basen. Wokół niego rozpościera się dziedziniec, na którym pod zapewniającym cień parasolem rozłożone są meble ogrodowe. Pod jedną z palm znajduje się również hamak, zachęcający do wypoczynku. Najbardziej nietypowym elementem dwukondygnacyjnego budynku są umiejscowione na dachu kamienne gargulce. Koszt posiadłości to ponad 600 tysięcy dolarów, jednak Dave płaci za nią gotówką. Zakupu dokonuje samodzielnie, a jako współwłaścicielkę ustanawia matkę. Para już po przeprowadzce decyduje się na dokonanie kapitalnego remontu. Zakochani chcą całkowicie zmienić rozkład pomieszczeń. Szczególnie zależy im na stworzeniu wspólnej, pozbawionej jakichkolwiek ścian działowych, przestrzeni na parterze. Mimo że shanty nie jest ujęta w akcie własności, to właśnie ona opłaca wszelkie koszty związane z przebudową. Być może wynika to z faktu, że początkowo to właśnie jej zależy na wprowadzeniu nowoczesnej, otwartej koncepcji architektonicznej. Mimo trwającego remontu, Shanti pracuje wykorzystując jeden z pokoi na piętrze jako swoje biuro. To stamtąd zdalnie wykonuje większość zadań zawodowych. Równolegle Dave zajmuje się nadzorowaniem działań renowacyjnych. Te w niedługim czasie zdają się całkowicie wymykać spod jakiejkolwiek kontroli. Stale wzrastają też szacowane koszty. Dodatkowo, wraz z kilkuletnim dzieckiem Shanti, para jest zmuszona zająć niewielką, wypełnioną rzeczami przestrzeń nad garażem, do której prace jeszcze nie dotarły. Nie są to warunki, w których można wieść komfortowe życie. Ich spokój jest stale naruszany przez hałas związany z burzeniem ścian, zrywaniem podłóg, kuciem kafli i innymi zaplanowanymi działaniami. Mimo tych trudności, David i Shanti pobierają się w lutym 2017 roku, najwyraźniej kierując się przekonaniem, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Niestety, w tym wypadku jest zupełnie inaczej. Jedno z nich ma przed sobą jeszcze tylko 14 miesięcy życia. Niekończący się remont, któż by się spodziewał, bardzo negatywnie rzutuje na relacje między małżonkami. W pewnym momencie są one napięte do tego stopnia, że Dave przenosi się do garażu, który w tamtym momencie pełni też funkcję składzika. Towarzyszą mu dwa psy, których klatki kennelowe zajmują znaczną część pomieszczenia. Niewygodna sytuacja noclegowa działa na Dave'a inspirująco. Mężczyzna postanawia zrobić wszystko, by przyspieszyć trwające prace i móc w pełni cieszyć się wymarzonym domem. Być może ma też nadzieję, że w ten sposób uda mu się zażegnać małżeński kryzys. Kontaktuje się z renowatorem domów, mieszkającym nieopodal, Keithem Ory. Keith występuje w telewizyjnym show Zombie House Flipping. Program ten polega na tym, że do zdemolowanych, nie nadających się do zamieszkania domów przyjeżdża ekipa fachowców, mających za zadanie przywrócić im dawną świetność. David liczy na to, że jeden z odcinków poświęcony zostanie jego nieruchomości. Ory przyjeżdża pod wskazany adres, jednak okazuje się, że jego wyobrażenia na temat stanu budynku, a rzeczywistość, dzieli metaforyczna przepaść. Mężczyzna komentuje to słowami. Kiedy tam dotarłem? Całkowicie zdemolowali ten dom do stopnia, jakiego nigdy wcześniej nie widziałem. To było raczej zdumiewające. Zabrali wszystkie ściany działowe i w zasadzie to, co pozostało, to dwupiętrowa skorupa. Mimo opłakanej kondycji budynku, Ory ma dla Tronesa dobre wieści. Udało mu się uzyskać pozwolenie na realizację odcinka w zbliżającym się kolejnym sezonie programu. Nagrania mają ruszyć w maju 2018 roku. Na 2 tygodnie przed para spotyka się z Keithem, aby ustalić szczegóły przedsięwzięcia. David jest wyraźnie podekscytowany, czego nie można powiedzieć o jego żonie. Shanti początkowo przytakuje, jednak w pewnym momencie sytuacja zaczyna ją przerastać. Bez słowa wychodzi z pomieszczenia, co wywołuje niemałą konsternację wśród pozostałych uczestników rozmowy. Keith wspomina. Była spięta. Wydawała się być lekko zdenerwowana, zirytowana. Wyraźnie coś ją frustrowało. Shanti jest już bardzo zmęczona. Od przeszło 3 lat samodzielnie finansuje remont nieruchomości, która nawet do niej nie należy. Wierzyła, że po zawarciu związku małżeńskiego zostanie przez Dave'a dopisana do aktu własności budynku. Tak się jednak nie stało, co potęguje u niej frustrację, którą postanawia podzielić się z koleżanką Daną Duran. Dana wspomina tę rozmowę mówiąc: pamiętam, jak podczas wspólnego spędzania czasu Shanti mówiła: płacę za wszystko. Jeśli nagle coś się wydarzy, to on jest właścicielem tego domu, a ja nie mam do niego żadnych praw. Kobieta przede wszystkim potrzebuje poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Chce tego nie tylko dla siebie, ale też dla dorastającego syna. Po wydaniu przeszło 250 tysięcy dolarów czuje, że powinna zostać współwłaścicielką domu, w który tyle zainwestowała. Stopniowo wzbiera w niej złość. Nie rozumie też, dlaczego David nie partycypuje w żadnych codziennych kosztach, takich jak między innymi czynsz i zakupy spożywcze. Dodatkowo wyraźnie podupada ostatnio na zdrowiu i nieskutecznie szuka diety, dzięki której będzie mogła pozbyć się bólu okolic jamy brzusznej. 24 kwietnia 2018 roku David wybiera numer alarmowy 911. Łkając, prosi o jak najszybszą pomoc. Na miejscu pojawiają się policjanci i ratownicy medyczni. Ci pierwsi dowiadują się od mężczyzny, że ten był kilka godzin poza domem. Gdy wrócił, chciał przywitać się z żoną, jednak ta nie odpowiadała. Skierował się w stronę łazienki, z której dochodził szum wody. Ponawiał kilkukrotnie: cześć, już jestem! Jednak i te próby nawiązania kontaktu spełzły na niczym. Zaniepokojony wszedł do pomieszczenia, w którym spodziewał się znaleźć Shanti. I faktycznie, intuicja go nie myliła. Ubrana w piżamę 39-latka leżała w wannie. Płynąca z kranu woda znikała w niezamkniętym odpływie. Na wannie znajdowały się ślady krwi, a noga kobiety nienaturalnie wystawała poza jej brzeg. Dave podzielił się spostrzeżeniami odnośnie tego, co mogło ją spotkać, sugerując poślizgnięcie zakończone niefortunnym upadkiem, wskutek którego żona mogła doznać obrażeń głowy. Opowiedział też o przeniesieniu jej z wanny na łóżko i przeprowadzonej przez siebie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, która nie przyniosła żadnych efektów. Również ratownicy są w tej sytuacji bezradni. Kobiecie, bez najmniejszych wątpliwości, nie można już pomóc. Podejrzenia budzą za to jej obrażenia, które nijak nie współgrają z historią przedstawioną przez męża. Shanti ma między innymi wybroczyny znajdujące się w obrębie oczu. Krew znajduje się też na jej twarzy i ciele. David postanawia dobrowolnie udać się do Komendy Głównej Policji w Orlando. W tym czasie nie potrzebuje skorzystania z obecności prawnika. Synek Shanti natychmiast trafia pod opiekę swojego biologicznego ojca. David zostaje na komisariacie przez 14 godzin. Do jego przesłuchania zostają przydzielone detektyw Barbara Sharp i detektyw Teresa Sprague. Kobiety zapraszają go do pokoju przesłuchań numer 6. Ściany niewielkiego pomieszczenia wyłożone są niebieskimi panelami akustycznymi. Pokój jest bardzo oszczędnie umeblowany. Znajduje się w nim jedynie stół w kolorze jasnego drewna i czarne krzesła. David początkowo pozuje do zdjęć, mających za zadanie utrwalić stan, w którym się znajduje, wraz z ewentualnymi śladami walki bądź świeżo powstałymi obrażeniami. Później mężczyzna z narzuconym na ramiona kocem siada tyłem do drzwi. Początkowo przesłuchującego kobiety składają mu kondolencje i sprawiają wrażenie współczujących. Detektyw Sprague mówi: chcemy powiedzieć, jak bardzo nam przykro z powodu twojej straty. Gdy David ukrywa twarz w dłoniach i zdaje się nie móc powstrzymać emocji, kobieta dodaje: poświęć nam chwilę, okej? Wiem, że to trudne. Trones otwiera się i przedstawia dokładnie tę samą wersję wydarzeń, którą wcześniej usłyszeli od niego przybyli na miejsce zdarzenia mundurowi. Ostatni raz widział się z żoną rano, około godziny 9. Potem wyszedł na kilka godzin, zabierając ze sobą ich psy. Gdy wrócił, synek Shanti nadal był w szkole. Znalazł żonę w wannie i w ciągu kilku minut wezwał pomoc. Mężczyzna mówi dość cicho i powoli. Przez większość czasu pociąga nosem i wydaje z siebie dźwięki sugerujące rozpacz. Detektywi zdają się jednak zupełnie nie wierzyć w prawdomówność przesłuchiwanego, który nie jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego w łazience nie było żadnych śladów wody, a ciało kobiety było jedynie delikatnie wilgotne. Jedna z kobiet wręcz tłumaczy 50-latkowi, jak działa woda i że niemożliwym jest, by po kilku minutach mokre ubranie, włosy i ciało Shanti wyschło do stopnia, w którym było w momencie przybycia służb. Następnie Sharp i Sprague informują przesłuchiwanego, że ślady znalezione na ciele jego żony zupełnie nie pasują do opowiedzianej przez niego historii. Trones upiera się jednak przy stwierdzeniu, że również tego nie rozumie, ale nie ma pojęcia, co mogło się stać i stara się pomóc, mówiąc o wszystkim, co wie. Zwraca też uwagę na to, że być może jego żona została skrzywdzona przez kogoś, kto wszedł do ich domu podczas nieobecności Dave'a. Jako motyw wskazuje możliwość dokonania rabunku. Na palcu żony, gdy ją odnalazł, brakowało wartego $15,000 pierścionka zaręczynowego. Jedna z przesłuchujących zwraca też uwagę na to, że David podczas kilkugodzinnej rozmowy nie uronił ani jednej łzy, a jego zawodzenie nazywa fałszywym płaczem. Każdy z nas reaguje na sytuacje skrajnie stresujące nieco inaczej. Jednak zarówno jego mowa ciała, jak i brak łez na widok położonej przed nim fotografii przedstawiającej go z Shanti budzą podejrzenia. Po przesłuchaniu mężczyzna opuszcza komisariat. Nie zostają postawione mu żadne zarzuty. Sytuacja zmienia się diametralnie 4 miesiące później. Trones zostaje aresztowany. Do zatrzymania dochodzi w domu jego matki. Mężczyzna czeka na proces w więzieniu Orange County w Orlando. Jego termin jest kilkukrotnie przekładany. Nie ma też możliwości wyjścia za kaucją. Mimo czasu spędzonego w celi, Trones przez cały czas twierdzi, że jest niewinny. Jest 26 kwietnia 2018 roku. Lori Kacher, współpracownica i dobra znajoma Shanti, pilnie potrzebuje się z nią skontaktować. Telefon kobiety odbiera jej mąż. Dave, płacząc, informuje Lori o tym, że Shanti odeszła. Zdruzgotana kobieta dzieli się tą wiadomością z przełożoną. Obie tego dnia nie są już w stanie pracować. Lori jedzie do Davida, by porozmawiać z nim na żywo i dowiedzieć się, czy może jakoś pomóc. David wydaje się być skrajnie załamany. Łamiącym się głosem opowiada o tym, jak znalazł żonę w wannie i nie zdołał przywrócić jej funkcji życiowych. Lori uznaje, że powinna poinformować wszystkich klientów, z którymi pracowała Shanti. Dochodzi jednak do wniosku, że dobry ton wymaga upewnienia się, czy Dave dał już znać o swojej stracie rodzinie i przyjaciołom żony. Ten, zapytany, zaprzecza. Lori uznaje, że odciąży mężczyznę w tym wyczerpującym emocjonalnie obowiązku i zaczyna działać. Kilka miesięcy później opisze tę sytuację na sali sądowej, podkreślając, że David wyglądał na zrozpaczonego i ani razu nie użył podczas rozmowy określenia morderstwo. Co więcej, przyzna, że zawsze, gdy miała okazję go spotkać, był zarówno w stosunku do swojej żony, jak i do niej bardzo uprzejmy i kulturalny. Ich relację nazywa normalną. Jej zdaniem Shanti i Dave wyglądali na dobrze dobranych, wzajemnie kochających się ludzi. Zapytana przez obrońcę Davida o stosunek Shanti do udziału w Zombie House Flipping, odpowie, że ta wydawała się być tym podekscytowana. Nigdy też nie słyszała o tym, by para przechodziła przez jakieś poważniejsze kryzysy. Detektywi nie dają wiary sugerowanej przez Davida wersji o ataku na tle rabunkowym. Uważają, że w przypadku napaści wynikającej z chęci wzbogacenia się, napastnik zabrałby więcej wartościowych przedmiotów. Teresa Sprague wprost wymienia. Dlaczego diamentowy kolczyk nie został skradziony, jeśli to był napad? Dlaczego gotówka, która była na widoku, nie została skradziona? Wszystko było na widoku. Śledczy postanawiają zweryfikować swoje podejrzenia, odwiedzając dom, w którym doszło do zatrzymania. Na miejscu, podczas przeszukiwania pokoju, w którym wcześniej przebywał Dave, znajdują zaginiony pierścionek. Jest to jeden z najmocniejszych dowodów w tej sprawie. Kilka miesięcy po aresztowaniu Davida, prokurator stanowy Ryan Vesho oraz detektyw Teresa Sprague kontaktują się z pierwszą żoną mężczyzny, Carol Trones, by dowiedzieć się, czy ten w przeszłości przejawiał jakiekolwiek zachowania dysfunkcyjne, w tym przemocowe. Carol powinna bardzo dobrze znać Dave'a, ponieważ spędziła z nim około 16 lat, z czego przez 14 para pozostawała w związku małżeńskim. Poznała go na randce w ciemno. Już na pierwszym spotkaniu stwierdziła, że to przystojny i mądry mężczyzna. Ponieważ zainteresowanie było obustronne, bardzo szybko przerodziło się w związek. Podczas spotkania Carol opisuje ich relacje jako dobrą, zdrową i pełną miłości. Odmawia też podania przyczyny wystąpienia o rozwód, przypominając, że są to informacje poufne i nie ma obowiązku ich udzielenia. Wychodzi też na jaw, że mimo rozstania byli małżonkowie nadal współdzielą jedno z kont bankowych, na którym w pewnym momencie znajdowało się aż $500,000. Kobieta jednak bagatelizuje tę kwestię, mówiąc o tym, że zapomniała, że mają wspólne konto i że nie korzystała z umieszczonych tam środków. Pojawia się jeszcze ciekawsza i zdecydowanie warta zgłębienia hipoteza. Okazuje się, że przyjaciele kobiety inaczej wspominają tę relację i jej wpływ na zachowanie Karol. Ich zdaniem, początkowo zabawna i aktywna, po ślubie zaczęła się izolować i mniej więcej po roku zerwała z nimi kontakt, tłumacząc to problemami zdrowotnymi. Karol nie jest w stanie zaprzeczyć. Przyznaje, że faktycznie mniej więcej rok po zmianie stanu cywilnego zaczęły się u niej silne mdłości, bóle żołądka i uczucie osłabienia. Zapytana mówi, że posiłki przygotowywał jej mąż. Detektywi na tej podstawie zaczynają wysnuwać teorie na temat możliwego podtruwania jej przez mężczyznę. Ta jednak twierdzi, że nie jest to możliwe, a jej problemy zdrowotne nie minęły wraz z rozstaniem. Śledczy zauważają jednak pewnego rodzaju prawidłowość. Podobne objawy pojawiły się u Shanti. Oczywiście nie można wykluczyć, że jest to zbieg okoliczności, jednak te przypuszczenia nie wpływają pozytywnie na wizerunek podejrzanego. Mimo tego Karol oświadcza, że David nie był osobą używającą przemocy. Po prostu nie pasuje mi to, że mógłby się tego dopuścić. Protokół badania sekcyjnego wskazuje na obrażenia, które zdecydowanie nie mogły powstać w wyniku upadku. Koroner nie ma wątpliwości, że Shanti faktycznie doznała tępego urazu głowy, jednak nie to doprowadziło do jej śmierci. Kobieta została uduszona. Detektywi mają wyraźnie bardzo dobrą passę. Podczas zbierania dowodów dowiadują się, że na polecenie ówczesnych prawników Tronesa z jego domu zabrane zostały zakrwawione prześcieradła. David zapewnia, że krew, która się na nich znajduje, pochodzi z dróg rodnych kobiety. Szybko jednak udaje się potwierdzić fałszywość tej teorii. Śledczy, łącząc fakty, uważają, że David mógł zabić żonę już poprzedniego dnia w porze wieczorno-nocnej. Kobieta szykowała się do snu, dlatego miała na sobie piżamę. Jeden kolczyk został znaleziony na szafce obok łóżka. Ich zdaniem to właśnie podczas ściągania biżuterii musiała otrzymać silny cios w głowę, który przerwał jej tę czynność. Przemawia za tym obecność drugiego kolczyka, który w momencie stwierdzenia zgonu wciąż znajdował się w uchu Denatki. Shanti, zdezorientowana i ogłuszona, upada na łóżko. Rana na głowie mocno krwawi, plamiąc prześcieradła i pokrowiec na materac. Wtedy oprawca pochyla się nad nią i zaciska jej na szyi wąski sznurek. Kobieta przez kilka minut walczy o życie. Na jednym z jej palców i na nadgarstku znajdują się potwierdzające te otarcia. Ostatecznie kona w niewyobrażalnych mękach. Śledczy znajdują w domu przy East Copeland Drive prawdopodobne narzędzie zbrodni w postaci zielonej linki. Ten rodzaj uduszenia to tak zwane zagardlenie, polegające na mechanicznym uciśnięciu narządów szyi, a uszczegóławiając, zadzierzgnięcie stanowiące jeden z trzech rodzajów zagardlenia. Zadzierzgnięcie ma jedną wspólną cechę z powieszeniem, a jest nią zaciśnięta wokół szyi pętla. Różnica polega na tym, że podczas powieszenia siłą zaciskającą jest ciężar ciała, natomiast w przypadku zadzierzgnięcia pętla zaciskana jest w wyniku innej siły niż ciężar ciała, najczęściej przez drugą osobę. Charakterystyczne dla tego rodzaju śmierci są m.in. wybroczyny znajdujące się na spojówkach zmarłego, takie, jakie odkryto u Shanti. Proces rozpoczyna się 12 października 2023 roku i jest transmitowany przez amerykańskie media. Transmisja przepleciona jest rozmowami uśmiechniętej reporterki z równie radosnymi gośćmi, co wywołało u mnie silną niechęć i poczucie, że całość wygląda bardziej jak paradokument kryminalny niż materiał informacyjny dotyczący morderstwa. Podczas procesu David nie przyznaje się do winy, twierdząc, że powiedział śledczym ze szczegółami o wszystkim, co zapamiętał z tamtego dnia. Wygląda zupełnie inaczej niż podczas trwania związku z Shanti. Zdecydowanie dłuższe niż wcześniej włosy ma spięte w koczek. Zapuścił też dość długą brodę. Wydaje się być zmęczony, a na jego twarzy wyraźnie widać nowe zmarszczki. U mężczyzny zdiagnozowano schizofrenię, jednak choroba miała nie mieć wpływu na podejmowane przez niego decyzje. I szczerze mówiąc, jako ktoś, kto przez lata pracował z osobami doświadczającymi choroby psychicznej, jestem w stanie w to uwierzyć. W tym miejscu pozwolę sobie na drobną dygresję. Bardzo często osoby doświadczające zaburzeń lub chorób psychicznych przedstawiane są jako nieobliczalne i niebezpieczne. Tymczasem przy odpowiednio dobranej terapii, wspartej farmakologią, zdecydowana większość z nich jest w stanie funkcjonować w społeczeństwie w sposób nieodbiegający od umownie przyjętej normy. Wracamy do procesu. Amerykańskie media określają sprawę chwytliwym bathtub murder, morderstwem w wannie. Po 6 dniach zapada wyrok. Mężczyzna zostaje uznany winnym popełnienia morderstwa pierwszego stopnia i otrzymuje wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Nie ma możliwości ubiegania się o przedwarunkowe zwolnienie. Tym samym Trones nie otrzymuje najwyższej dopuszczalnej na Florydzie kary w postaci kary śmierci. Istnieją co najmniej 4 prawdopodobne motywy popełnienia tej zbrodni. Niewykluczone, że David, mordując swoją żonę, kierował się więcej niż jednym z nich. Pierwszy prawdopodobny motyw to pieniądze. Pamiętacie, jak Trones powiedział o ogromnym, odziedziczonym spadku czyniącym z niego milionera? Okazało się, że ten nigdy nie istniał. Możliwe, że dociekliwa i zmęczona rosnącymi wydatkami Shanti odkryła, że mąż od lat okłamywał ją w tym temacie. Drugi prawdopodobny motyw również dotyczy pieniędzy, jednak tym razem Dave miałby chcieć wzbogacić się na śmierci żony. W jaki sposób? Shanti uczyniła go wyłącznym beneficjentem swojej polisy na życie. Wskazany w umowie jako osoba uposażona, mógłby ubiegać się o uzyskanie setek tysięcy dolarów. Trzeci prawdopodobny motyw może Was zaskoczyć, a jest nim chęć ukrycia przed otoczeniem licznych kontaktów intymnych z mężczyznami, których dopuszczał się na przestrzeni lat, również podczas związku z Shanti. W trakcie przeprowadzanego dochodzenia pracownik Club Orlando Athletic Ventures Spa powiedział śledczym, że dwukrotnie był świadkiem zbliżeń oralnych między Tronesem a innym klientem. Davida kojarzył bardzo dobrze, ponieważ ten pojawiał się w klubie regularnie. W okresie od czerwca 2016 roku do lutego 2018 roku skorzystał z tego miejsca aż 78 razy. Współwięzień z celi, w której David oczekiwał na proces, twierdzi, że usłyszał od niego o tym, że prawda wypłynęła na jaw i jego żona zagroziła, że opowie wszystkim o podwójnym życiu, jakie ten prowadzi. Śledczy uznali jednak, że nie są w stanie uznać tych zeznań za wiarygodne ze względu na brak zaufania do rzekomego świadka. Czwarty prawdopodobny motyw to niezdrowa obsesja na punkcie zakupionej nieruchomości i gniew związany z tym, że Shanti chciała zrezygnować z udziału w programie, mogącym zakończyć ich 3-letnie zmagania z remontem. Warto też dodać, że zakupiony przez Davida dom był w tamtym momencie najcenniejszą rzeczą, jaką posiadał. Dziękuję Wam za wspólną noc. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla Was interesujący. Dotknęło mnie to, jak różne znaczenie może mieć słowo dom. Chociaż być może zabrzmi to patetycznie, dla mnie dom od zawsze nie był budynkiem ani konkretnym miejscem, a poczuciem bezpieczeństwa wynikającym z obecności najbliższych. Podczas wakacji z moim mężem często łapiemy się na tym, że wracając do hotelowego pokoju, mówimy o tym, że idziemy do domu. Być może zupełnie inaczej sytuacja wyglądała z perspektywy Davida Tronesa. Jedno jest pewne. Jeśli na jaw nie wyjdą jakiekolwiek nowe okoliczności mogące świadczyć o jego niewinności, mężczyzna będzie musiał zacząć nazywać domem więzienną celę. Wybierając ten temat, nie miałam pojęcia, jak wiele w tej sprawie zostało napisane czy powiedziane. Czułam się niemalże jak po otwarciu puszki Pandory. Mam też świadomość, że jest wiele dodatkowych informacji, o których możecie przeczytać. W podcaście skupiam się jedynie na tych, subiektywnie najważniejszych. Ostatecznie w którymś momencie trzeba powiedzieć sobie: okej, wystarczy, i zacząć nagrywać. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie jakiś ślad, na przykład w postaci komentarza bądź polubienia. Pamiętajcie też proszę o subskrybowaniu kanału. Wiedza, że nie mówię sama do siebie, bardzo korzystnie wpływa na moje zdrowie psychiczne. Podcast powstaje w godzinach nocnych. Odcinki publikuję cyklicznie, w każdy wtorek o 1 w nocy. Jeśli uznasz, że realizacja tego materiału na to zasługuje, pomóż mi nie zasnąć, stawiając wirtualną kawę na buycoffee.tu. Link zostawiam w opisie. Dobranoc. Do usłyszenia.